Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, no dzisiaj mamy Australię na tapecie, ale nic dziwnego. Australia robi sporo, żeby zajść za skórę Chinom od kilku lat. Tak jak poprzednio za tej pani premier Julie jakiejś tam, nie pamiętam jak ona się tam nazywa, która wynegocjowała tą umowę o wolnym handlu między Australią a Chinami, która bywała w Pekinie co dwa tygodnie. Wtedy była wajcha wychylona w jedną stronę, a teraz wajcha została wychylona w drugą stronę. No, Australijczycy sami sobie robią to, co uważają za stosowne. Mam w tej chwili artykuł z Global Timesa z 26, więc już chwilę temu, ale to nie ma większego znaczenia, albowiem rzecz nie jest nagląca. Po prostu mówi o tym, że, i cytuję tytuł, Australia chce wzmocnić obronę, budżet dyplomacji Pacyfiku wykazuje większą agresywność, odzwierciedla antychińską strategię USA. No jest właśnie to, że Australia chce wzmocnić obronę, to, że budżet jest większy na obronę, to jest jakby naturalna kolej rzeczy. Natomiast trzeba pamiętać o tym, kto za tym stoi, czyli tak naprawdę to jest antychińska strategia USA, która jest robiona przy pomocy Australii. Coś Państwu to przypomina? Bo mnie bardzo dobrze przypomina a to, co się dzieje w tej chwili w Polsce. A przy pomocy Polski Amerykanie walczą z Rosją. No, my nadstawiamy karku, znaczy Ukraińcy walczą w imieniu Ameryki. My nadstawiamy karku, a Amerykanie płacą. To prawda, płacą. Mhm. Tylko, że myślę, że w pewnym momencie wystawią rachunek. Znaczy nie myślę, tylko wiem. Dobra, także tutaj co do tego nie ma wątpliwości, że Amerykanie w każdej części świata postępują dokładnie tak samo. Jest tutaj świetny rysunek tego Liu Rui, rysownika Global Timesa, którego podziwiam od dawna. Mam nadzieję, że nie zapomnę go zaprezentować. No i cytat, zaczynam cytować artykuł. Ostatnie próby Australii zwiększenia wydatków na obronę, w tym dążenie do nabycia atomowych okrętów podwodnych za pośrednictwem umowy AUKUS, wykazały rosnącą agresywność. Poinformowali chińscy obserwatorzy po tym, jak tydzień temu Australia zobowiązała się do zwiększenia wydatków na obronę. Australia twierdzi również, że zwiększy wysiłki na rzecz wzmocnienia stosunków dyplomatycznych z sąsiednimi krajami Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfiku, próbując przeciwdziałać rosnącym wpływom gospodarczym i strategicznym Chin w regionie, jak twierdzi raport Reutera. Ciekawe, prawda? Czy oczywiście to jest naturalny sposób bycia białych, że jak się odzywają głosy tych autochtonów z Wysp Salomona i innych, że może oni sami chcieliby, włącznie na przykład z Chińczykami, porozmawiać, no to się okazuje, że nie mogą, bo białe świnie australijskie tym razem, a im tego zabraniają. Ciekawe. No właśnie. I teraz cytuję dalej. Pierwszy budżet australijskiego premiera Anthony Albanese od czasu wyboru jego rządu Partii Pracy w maju podnosi fundusze na obronę o 8% w roku podatkowym kończącym się w czerwcu 2023 i do ponad 2% PKB do połowy 2026 roku, jak podaje Reuters. No to powiedzmy sobie, że to nie jest jakieś coś nadzwyczajnego. My już i tak mamy ponad 2%. My Polska przecież. Kudy nam tam do Australii. Cytuję dalej. Canberra zwiększa swój budżet na wydatki wojskowe, ale nie dorównuje temu jej siła narodowa. pozycja międzynarodowa i własne środowisko bezpieczeństwa, powiedział w środę Global Timesowi Cheng Hong, prezes Chińskiego Stowarzyszenia Studiów Australijskich. Dokładnie tak. Australijczycy są bogaci tymi swoimi kangurami. I to właściwie chyba wszystko. Cytuję dalej. W oparciu o położenie geograficzne Australii, jej narodowa polityka obronna polegała głównie na obronie ojczyzny, ale obiecany wzrost inwestycji w obronę, w tym próba nabycia okrętów atomowych za pośrednictwem AUKUS, wykazały, że mamy do czynienia z większą zwiększyła się agresywność Australii. Czyli już nie tylko obrona, ale i atak. Zdaniem obserwatora polityka Australii wobec Chin wykroczyła poza spory stronnicze, poza spory, po prostu spory. Chociaż, znaczy spory stronnic. Chociaż rząd Partii Pracy ma inne stanowisko w wielu kwestiach niż poprzedni rząd, nadal jest ściśle powiązany z amerykańską strategią Indo-Pacyfiku i nadal jest ważnym pionkiem Waszyngtonu w powstrzymywaniu Chin. Znaczy pionkiem, elementem. We wtorek budżet Australii zawierał plany zwiększenia pomocy zagranicznej o 1,4 miliarda dolarów australijskich, czyli 0,90 miliarda dolarów amerykańskich, z czego 900 milionów dla krajów Wysp Pacyfiku i 470 milionów dolarów dla Azji Południowo-Wschodniej w ciągu 4 lat, ponieważ Australia dąży do poprawy stosunków z mniejszymi sąsiadami. Czyli innymi słowy, jak dąży do poprawy stosunków, to trzeba na to mieć pieniądze. A ja myślałem, że trzeba mieć chęci i trzeba rozumieć potrzeby sąsiadów, a nie... No ale wiecie Państwo, co ja tam wiem. Australijczycy to przecież. To są ludzie, którzy chodzą do góry nogami, więc... No więc może im się w głowach poprzewracało. Cytuję dalej. Australijski rząd wyznaczy również specjalnego wysłannika do Azji Południowo-Wschodniej i utworzy biuro do spraw Azji Południowo-Wschodniej w Departamencie Spraw Zagranicznych, aby koordynować działania tego rządu w całym regionie. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie Australia, leżąca w tym miejscu, w którym leży. No, wystarczy to sprawdzić, w którym leży. Która ma wokół siebie całą masę tych państwek. W każdym razie kilka czy kilkanaście tych państwek, malutkich państwek na Pacyfiku. I mająca od zawsze, od momentu powstania ASEANu, czyli od 70 lat, 60, mająca te państwa pod nosem, teraz nagle tworzy biura i specjalnych wysłanników, którzy mieliby się zajmować tymi sprawami. No czy to ma jakiś sens? No, może dla Australijczyków tak. I teraz cytuję dalej. Późna obłudna życzliwość Australii dla tych małych państw Pacyfiku Wyspiarskich pojawiła się potem, jak Chiny podpisały Pakt Bezpieczeństwa z Wyspami Salomona i zacieśniły współpracę z tymi wysepkami różnymi, z tymi państwkami opartą na równości i ogólnych korzyściach. Aby stłumić rosnące wpływy Chin na Pacyfiku, Australia nie szczędziła wysiłków, aby zniszczyć współpracę między Chinami a tymi państwkami w regionie, jednocześnie współpracując z Waszyngtonem w wielostronnych blokach, w tym wkład, który obejmuje również Japonię i Indie, oraz AUKUS, który obejmuje Wielką Brytanię. Tak twierdzą obserwatorzy. Oferta pomocy budżetowej dla tych małych państw Pacyfiku ze strony Australii odzwierciedla również ambicje Australii, by stać się nie tylko regionalną potęgą militarną, ale także regionalnym hegemonem, uważa ten Chen. Zauważył, że od czasu objęcia urzędu przez tą administrację tego Albanese w maju urzędnicy wysokiego szczebla często odwiedzali te państwka PIKS-u i angażowali się w aktywną działalność dyplomatyczną, która ma również na celu powstrzymywanie Chin i obronę ich hegemonii w regionie. Tak, tu się zgadza. Obserwator ujawnia również, że w strategii zagranicznej Australii zawsze istniały dwie tendencje – oportunizm i awanturnictwo. Chen powiedział, że oportunizm został ujawniony we wtorek przez ministra spraw zagranicznych kraju Penny Wonga, a oczywiście australijskiego. Australijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało we wtorek w dokumentach budżetowych, że w zarządzaniu z relacjami z Chinami, tam gdzie to możliwe, będziemy konstruktywnie współpracować z Chinami, aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom, takim jak na przykład zmiana klimatu. W kraju będziemy współpracować z kluczowymi interesariuszami w celu budowania odporności i spójności społecznej, powiedział Wang według Reutera. Obecnie Australia boryka się z trudnościami w swojej gospodarce narodowej. Australijski rząd rzeczywiście nie chce natychmiastowego odłączenia się od Chin. Wciąż ma nadzieję na utrzymanie stosunków handlowych z Chinami i współpracę w takich dziedzinach, jak na przykład zmiany klimatyczne, powiedział Chen. Są to rzeczy opłacalne dla Australii. Ale jeśli chodzi o potencjalny rozwój relacji chińsko-australijskich, Chen uważa, że dotychczasowe merytoryczne działania podejmowanych przez Canberra na zacieśnienia więzi są znacznie poniżej oczekiwań Pekinu. O tym niedawno mówiłem. Chiny dały jasno do zrozumienia, że chcą wykorzystać 50. rocznicę nawiązania dwustronnych stosunków dyplomatycznych jako okazję do podjęcia konkretnych wysiłków w celu złagodzenia napięć. Ale Australia nie działa aktywnie, a nawet złożyła wiele prowokacyjnych oświadczeń przeciwko Chinom, odnotował Chen. Proszę Państwa, a jak Chiny mają, jeśli Chiny mają takiego wprawdzie dalekiego sąsiada, białego skurwysyna, a jakim są Australijczycy, przypomnę tym, którzy nie pamiętają, bo mogą oczywiście nie pamiętać, że skąd się wzięli w ogóle Australijczycy, biali Australijczycy. To na początku istnienia, znaczy podbijania Australii, to były pojedyncze garnizony wojsk angolskich, a jej królewskiej mości oczywiście, ich królewskich mości, ale przede wszystkim przestępcy. To było jedno duże więzienie, największe na świecie więzienie, właśnie znajdowało się w Australii. Była nim cała Australia. Angolskie więzienia. I to im chyba zostało oczywiście później, po II wojnie światowej głównie dojechali tam Ukraińcy, dojechali tam Polacy, i oczywiście inne nacje, a w ostatnich latach, no, ogromna ilość Chińczyków, więc to się nieco zmieniło. Natomiast Angolę w dalszym ciągu, ja pamiętam. Pamiętam, że w 1977 roku, pracując w Berlinie jako barman w pubie White Eagle w północnym Londynie, nie na zmywaku, tylko jako barman, normalny, uczciwy barman, pracowałem moim kumplem był Australijczyk właśnie, który przyjechał, był do Londynu, jako do metropolii. On uważał, że przyjechał, że po prostu złapał pana Bonga za nogi, ponieważ udało mu się przyjechać do Londynu i tutaj pracować. Dla niego to było marzenie życia. No, ja przyjechałem na 2 miesiące do Anglii, a on przyjechał na całe życie. Nie wiem, jak mu się to zresztą udało. Później, a to jest obojętne, natomiast chodzi mi o to, w jaki sposób on odbierał Wielką Brytanię. Dla niego Wielka Brytania to naprawdę była, to był normalny, zwykły, młody człowiek. A dla niego Wielka Brytania to było Londyn. Wielka Brytania to była macierz. To było coś, to tak jakby przyjechał do swojego rodzinnego miasta. Tak. Naprawdę, ten facet był zachwycony tym, że jest w Londynie i że wyrwał się z tego australijskiego grejdoła. A nie wiem, jak tam współcześni Australijczycy się czują, jak odbierają relacje z koroną brytyjską. I to mnie tyle obchodzi, co zeszłoroczny śnieg. Natomiast oni cały czas mieli te problemy związane ze swoją tożsamością. Myślę, że je mają. I myślę, że je mają. Także to jest taki naród mało ciekawy. Taki naród, który dopiero się tworzy, może za kilkaset lat coś z tego będzie, ale na razie to jest taka magma. Bardzo nieciekawa zresztą. No i tak bym się do tego odniósł. To są ludzie niestabilni. Znaczy, politycy, no bo przecież, tak jak powiedziałem, od sasa do lasa. W ciągu ostatnich 10 lat się poruszają, więc ja wiem. Gardzę takim ludziom. O, to wszystko. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.